niespodziewany gość.
W studiu Radia Kielce Ewa Okońska. Dobry wieczór, witam Państwa i witam mojego gościa. Dzisiaj z Państwem Aleksandra Skarbek-Waldon, nauczycielka przedszkola, logopeda, dyrektor do spraw pedagogicznych przedszkola dzieciaki.pl w Kielcach. Witam Panią bardzo serdecznie.
Witam Panią, witam Państwa.
No i muszę dodać, autorką dwóch książeczek dla dzieci.
Tak jest.
I będziemy właśnie przede wszystkim o tej literaturze dziecięcej rozmawiać, ale myślę także, że i o Pani pracy. No i zgodnie ze zwyczajem naszej audycji będziemy słuchać Pani ulubionych piosenek. Co proponuje Pani na początek?
No może na początek, jeżeli właśnie rozmawiamy o tej mojej pracy na co dzień, zaproponuję piosenkę Każdy jest inny, każdy wyjątkowy. Jest to taki repertuar dziecięcy, autorstwa takiego zespołu dla dzieci Zozi.
Przypominam, dzisiaj naszym gościem jest Aleksandra Skarbek-Waldon. Tak jak już powiedziałam, związana z przedszkolem, z dziećmi, no i z literaturą dla dzieci. Dwie książki na swoim koncie, no można powiedzieć książeczki. To są takie opowiadania o pewnym felku, który jest papugorybą.
To są książeczki, które powstały właśnie o rybce, takim gatunku papugoryba. Powstały dlatego, że chciałam, żeby dzieciaki interpretowały inność, rozumiały inność swoich kolegów, inny wygląd, inne zachowania. Tak. Te książki to mają na celu.
Czyli powiedzmy, kim jest felek, gdzie mieszka?
Felek jest po prostu rybką, małą, kolorową, tęczową rybką, która mieszka w oceanie. Czuje się troszkę taki dyskryminowany, czuje się trochę...
Bo jest trochę inny.
Tak jest, dokładnie. dokładnie dlatego. Czuję się dyskryminowany, jest mu źle z tym, jak wygląda, ponieważ nie sam się z tym czuje źle, tylko po prostu otoczenie, środowisko pokazuje mu, że jest inny, wygląda inaczej. Przez to jest smutny na co dzień. Ja pracuję z dzieciakami na co dzień, tak jak pani wcześniej wspomniała, i te problemy, które widzę, dostrzegam w pracy z nimi, chciałam przelać tak troszeczkę infantylnie, można powiedzieć, na papier, ale właśnie po to, żeby dzieciaki zrozumiały przesłania.
Bardzo to ja bym
językiem.
Powiedziała, może złego słowa pani użyła, infantylnie, może po dziecięcemu, może z
może
taką...
tak być. To znaczy taką, użyłam tego słowa może troszkę celowo, bo też tak usłyszałam, wie pani. Ja cenię sobie każdą opinię i czy to jest właśnie opinia pozytywna, czy negatywna, ja lubię po prostu usłyszeć, co odbiorca o tym myśli. Większość, nawet można powiedzieć 90% osób, które zwróciły się, że są tak jakby osobami, które oceniały moją książeczkę, oceniają na plus, a ja najbardziej cieszę się z tego, że dostrzegają w niej coś pięknego dzieciaki. Dla mnie, wiadomo, grupą odbiorców są dzieci, one czekają zawsze z uśmiechem na ustach, kiedy mam grupę zerówki w tym momencie, prowadzę tą grupę, mam niesamowitego słuchacza i krytyka pierwszego, moją córkę Hanię, i oni po prostu są dla mnie najważniejsi, jeżeli chodzi o właśnie odbiór moich książeczek.
Ale skoro pani już powiedziała o tych ocenach, to ja mam fragment jednej recenzji. Opowiadanie jest bardzo sugestywne, pokazuje nietolerancję wśród dzieci i młodzieży i nie tylko. U dorosłych to mobbing, ale także drugi aspekt ważny dla życia całej planety, jakim jest ochrona środowiska. Autorka pokazuje, jak człowiek dokonuje zniszczenia planety, jak destabilizuje swoje miejsce do życia, zanieczyszczając oceany tonami plastiku. Jednak zdecydowanie uważam, pisze recenzent, że problem hejtu i nieszanowania innych jest tutaj najważniejszy. Ta niewielka objętościowo książeczka powinna znaleźć miejsce w każdej szkolnej bibliotece i być lekturą w każdej klasie, żeby wszyscy zrozumieli, jak ważne w życiu jest poszanowanie innego człowieka, kolegi czy rówieśnika. Śmiało mogę stwierdzić, że każdy pokój nauczycielski powinien taką książkę mieć pod ręką. Przyzna pani, recenzja bardzo celna.
Bardzo cenna, dla mnie jako pedagoga zwłaszcza bardzo cenna, bo tak jak mówię, ja na co dzień z tymi dziećmi pracuję, zarówno tak w przedszkolu, jak i w gabinecie, i tam właśnie spotykam się z dzieciakami głównie z deficytami, tak, z zaburzeniami. Są to dzieciaki ze spektrum autyzmu czy z brakiem koncentracji uwagi, więc ja wiem, z czym one do mnie przychodzą. To nie jest, wie pani, takie oschłe. Ja po prostu jestem praktykiem. Ja chcę o tym głośno mówić i chcę pomagać tym dzieciom. Nawet mówię, podkreślam to za każdym razem. Nie chodzi o samą sprzedaż. Chodzi o to, żeby ta książka właśnie zagościła w klasie, zagościła w grupie, żeby te dzieciaki przeczytały i akceptowały te dzieci, które wyglądają inaczej i inaczej się zachowują. Ja mam możliwość i mam takie szczęście, że jeżdżę na spotkania autorskie. Jeżdżę na spotkania autorskie raz, dwa razy w tygodniu do tych dzieci, do tych grup 0-3, tak? Do zeróweczek, do klas 1-3. I mnie najbardziej boli fakt, kiedy zadaję pytanie, czy wiedzą, co to hejt? Wie pani, 80% dzieci podnosi rękę. Kiedy pytam o to, czy one miały z tym styczność, 70% dzieci podnosi rękę. To jest straszne. To jest straszne dla mnie jako pedagoga, jako mamy dziewczynki, która też wygląda troszkę inaczej, bo ma długie, rude włosy i piegi. I ona jest takim trochę prekursorem, taką pierwszą moją ostoją, która sprawiła, że ja stwierdziłam, o tym trzeba powiedzieć, o tym trzeba napisać. Będzie szereg książeczek i w każdej z tych książek będzie poruszana...
To jeszcze o tym będziemy mówić, ale na razie kolejna piosenka.
Jako drugą wybrałam sobie piosenkę Eda Sheerana Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is over. Yeah.
Cały czas z Państwem Aleksandra Skarbek-Waldon, która napisała o Felku Papugo Rybie. Już wyszła druga książeczka.
Tak jest. Jest już druga książeczka, nosi tytuł Felek Papugoryba i przyjaciele, pomoc Leona Pławikonika.
Czyli pojawia się Pławikonik, tak?
Tak jest. Jest to postać główna tutaj, główny bohater, ale wiadomo, w tle cały czas jest Felek, bo on jest taką myślą przewodnią tej serii książeczek. I tutaj chciałam pokazać troszkę taką niepełnosprawność widoczną, ponieważ jest to rybka, konik morski, który porusza się na wózku inwalidzkim. Ja mówię, są niepełnosprawności niewidoczne na pierwszy rzut dla oka, a są takie widoczne. Musimy na takie rzeczy zwracać uwagę. Nie możemy być bierni i obojętni. Ja to będę zawsze podkreślać, że bierność i obojętność jest najgorsza, że udajemy, że czegoś nie widzimy, czegoś nie słyszymy. W dzisiejszym świecie właśnie takich ludzi uważam trzeba, takich dzieci trzeba. W te młode pokolenia, w te serca dobre, elastyczne, to całe dobro i prawdę wpajać. Bo jeżeli my tego pedagodzy nie będziemy robić, rodzice nie będą z nami współpracować, nie będą o tym mówić w domu, bo będą uważać, że to nie nasza sprawa, no to tak daleko nie zajdziemy. Niestety.
Pani rozdaje te książeczki, to jest też taki zwyczaj, prawda, bo już były dwie promocje obu książeczek.
Tak, tak.
I dzieci otrzymują te książeczki.
Tak.
Niektórym czytają rodzice, niektórzy sobie już sami czytają.
Zgadza się.
Powiedziała Pani o tym odzewie, mówiłyśmy parę minut temu o tych recenzjach dobrych i może mniej dobrych, ale proszę mi powiedzieć, jak dzieci i rodzice odbierają te książeczki.
Tak jak powiedziałam, ja mam świetne osoby wokół siebie, które po prostu są chętne do czytania. Ja w ogóle jestem, mówię, nauczycielem, którego myślą przewodnią każdych zajęć jest książka. Ja uwielbiam to, ja mówię, my jesteśmy z córką antymultimedia i tak korzystamy w ogóle z czasu wolnego, że my bardzo dużo czytamy i tego udało mi się nauczyć moje dzieci. A prowadzę je od najmłodszej grupy, więc wie pani, że da się to wszystko jakoś wszczepić. Oprócz tego rodzice współpracują, jeżeli chodzi o tą kwestię, więc ja po prostu uczę przez literaturę. No moje dzieci, mówię, czekają zawsze z utęsknieniem, są pierwszymi odbiorcami, zaraz po mojej córce, oni nawet papierowe wersje już znają, więc ja zanim ta książka wychodzi, czy właśnie jest do wydawnictwa wysyłana, najpierw czytam ją dzieciom. Najpierw czytam ją dzieciom, są krytyczni. Mówię, zwłaszcza moja córka Hania, to jest po prostu, mamo, zwłaszcza się zna na jej literaturze, bo po prostu dużo jej czytamy. Myślę, mamo, że tutaj to nie powinno tak wyglądać. Myślę, że zmieńmy to, prawda? Myślę, że dzieciom się to bardziej spodoba i jak najbardziej biorę to pod uwagę. Bo to ma być dla nich, po prostu. Oni mają odnaleźć tam siebie. I to jest właśnie dla mnie myśl przewodnia, żeby każdy z tych dzieci umiało tam odnaleźć siebie. Bo ja nie rozwiązuję ich problemów książeczkami, ale pokazuję drogę. Jakoś wspieram, a wiem, że ma to przełożenie, bo otrzymuję informacje zwrotne. Mówię ostatnio w jednej z wywiadów też opowiadałam o tym, że pani z Warszawy, która prowadzi takiego znanego dosyć bloga, ma córkę i syna autystycznego, ale syn właśnie 13-letni powiedział po przeczytaniu książki: mamo, ja też mogę być takim bohaterem. Wie pani, to jest dla mnie wzruszające i nie udaję tego jako autora, że otrzymuję takie informacje zwrotne, że ktoś tam odnalazł siebie i wie, że po prostu nie jest gorszy.
A jak to jest z tym pani pisaniem? Bo nie jest pani polonistką, ale pisanie to, rozumiem, pani pasja.
Tak, z wykształcenia
kolejna
nie jestem,
pasja.
Tak, nie jestem z wykształcenia językowcem, ale jestem, mówię, nauczycielem, jestem pedagogiem specjalnym i od zawsze piszę. To jest po prostu, wiemy, każdy jest w czymś dobry.
Czyli kiedyś był pamiętnik pewnie?
Dokładnie, tak, zawsze był pamiętnik, zawsze gdzieś były jakieś notatki. Ja na dobrą sprawę zawsze gdzieś jakoś albo strony internetowe, blogi, czy jakieś strony firm zawsze prowadziłam, zawsze pisałam i zawsze ręcznie. Także ja komputerowo nie zawsze, gdzieś pióro w ręce ze złotą zelówką i tak od maleńkości gdzieś to pisanie w parze ze mną szło.
A Felek skąd się wziął?
A Felek wiele lat temu został właściwie napisany, potem troszkę go zdeformowałam, jak wzięłam pod uwagę aspekt mojej córki, ale wiele lat temu...
Zanim córka się jeszcze urodziła.
Tak, jak byłam w ciąży, dokładnie, i to powiem szczerze, z nudów, bo byłam w 8 miesiącu ciąży, pamiętam, i napisałam sobie Felka i gdzieś tam w szufladzie się znalazł. Potem drugą część, trzecią, piątą, osiemnastą tą część i one po prostu wszystkie są i sukcesywnie będą wydawane. Wiadomo, żeby każda z książeczek, każda z części miała swój czas.
Język też musi być odpowiedni.
Oczywiście.
Pani wskazała to słowo infantylny, ale odbiegnijmy od tego słowa. On musi po prostu być barwny, a jednocześnie
prosty
zrozumiały
przekazie
dla dzieci.
Tak jest, tak właśnie uważam. I to, że pracuję z tymi dzieciakami na co dzień, pozwala mi właśnie, żeby ten język skierowany do odbiorców był adekwatny. Żeby to nie były jakieś wysublimowane słowa. Wiadomo, aczkolwiek bardzo często używam takich, żeby dzieci były nauczone, prawda? Też, żeby miały
Żeby edukowały się przy
oczywiście,
okazji.
Żeby miały świadomość tego. W rozmowach ja jestem pedagogiem, który działa w myśl Korczaka. Dziecko to jest człowiek. I od maleńkości tak uczę, moje dzieci mają się uczyć samodzielności i zawsze to powtarzam rodzicom na każdym spotkaniu, że pisać, liczyć, czytać się nauczą, a mają społecznie się odnajdywać. Po prostu mają się odnajdywać społecznie, mają dobrze, właściwie reagować na rówieśników, bo to jest najważniejsze, bo potem każdy inny aspekt jest z tyłu, jeżeli społecznie mają braki.
No tak, i Korczak mówił, skoro już pani przywołała to nazwisko, że dziecko nie mówi tak jak dorośli, ale to nie oznacza, że w świat dorosłych ma nie wchodzić z taką tematyką.
Oczywiście. Po pierwsze, a uważam też, jedna z ważniejszych kwestii też jako rodzic i pedagog, że to często my dorośli uczymy się od tych dzieci. To nie jest tak, że jestem nieomylna, bo ja na przykład bardzo doceniam i wręcz nagradzam w cudzysłowie dzieciaki, które poprawiają mnie, które mówią, że to nie tak powinno wyglądać, bo jak uczeń przerasta mistrza, to jest dla mistrza niesamowity pokłon. Z mojej strony uważam, że jeżeli my jesteśmy w stanie nauczyć właśnie dzieciaki tego, że oni mówią, ty popełniasz błąd, to jest wspaniałe, że potrafią to nazwać przede wszystkim i to wychwycić. Dlatego to jest dla mnie bardzo ważne, żeby dzieci traktować z godnością, z równością i z szacunkiem.
To teraz kolejna piosenka.
Kolejna piosenka to piosenka Jamesa Blunta, The Girl That Never Was.
Darling, I know we talked about it one too many times. How there was something missing in our lives. A little life. So we tried. It was more than just a twinkle in your eye. But some things you just don't get to decide. At least we tried. The first casualty of life is the plan. When I look back, I'm not even sure that we were thinking. Somewhere, she's probably dancing with her blonde hair falling like ribbons on her shoulders, just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. We had it all and then we lost the girl it never was. If I could say a million words to take away the pain, what kills me is you're trying to take the blame. You're not to blame. I'll never say I told you so. Sad, I thought the worst. Tried drowning you in happiness. I only make it worse. We never should have picked her name. Cause now she has a face. And now no matter what we do, no one will take her place. Somewhere she's probably dancing with her blonde. Just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. We had it all and then we lost the girl that never was. I know we'll never know you. I know we'll never hold you. You're probably dancing with your blonde hair falling like ribbons on your shoulders, just like we always saw.
Przypominam dzisiaj z Państwem Aleksandra Skarbek-Waldon, która zajmuje się dziećmi od kiedy?
Oj, bardzo dawno temu, już ponad 10 lat. Znaczy, nie wiem, czy bardzo dawno, no dla mnie to długo, bo ja dopiero skończyłam niedawno 30 lat. Ale zawsze miałam z dzieciakami styczność od maleńkości. Jestem najstarsza z trójki rodzeństwa, więc to też zawsze mi było bliskie.
Czyli matkowała Pani młodszym rodzeństwo?
Oczywiście, tak. No, ja jestem jeszcze z tego pokolenia, że tak powiem, że trzeba było robić, to trzeba było robić. To nie było tak, no, jak teraz jest, że dzieciaczki muszą być jednak w tej takiej większej ochronie. I, no bo jest inny świat, no co będziemy się oszukiwać. Aczkolwiek no, jako najstarsza z trójki rodzeństwa zawsze wiedziałam, że mam obowiązki. Była Bóg, honor, ojczyzna, nauka, praca, szkoła. I kiedyś bardzo miałam do mamy o to żal, teraz jej za to dziękuję. Bo sobie po prostu radzę i tak dalej. Myślę, że nieźle. A z dzieciakami pracuję od... Właściwie miałam to ogromne szczęście, że zaczęłam pracę już na pierwszym roku studiów. Jako pomoc nauczyciela i po prostu tak szczebelkami rozumiem tą pracę, rozumiem dzieci, rozumiem rodziców i współpracowników, ponieważ ja przeszłam każdy etap. Przeszłam ten etap, kiedy trzeba było wycierać pupy, kiedy trzeba było wycierać nosy, jako ta pomoc, potem to wycieranie stolików, no wszystko, wszystko. I uważam, że właśnie fajnie to przejść od samego początku, bo się docenia. Docenia się przede wszystkim koleżanki, kolegów i wie się tak od wewnątrz, jak ta praca wygląda.
A myśl o studiach, bo to była pedagogika, rozumiem?
Tak. Powiem szczerze, że wybrałam ten kierunek, ponieważ był drugim. Dostałam się najpierw na dziennikarstwo dzienne. Zawsze marzyłam o tym, żeby dziennikarką, bo tak jak mówię, pisałam
zawsze. No przy takim lekkim piórze to pewnie by się pani sprawdziła.
No Chyba, ale wie pani co, teraz sobie myślę, że tak miało to wszystko wyglądać. Niczego nie żałuję, bo wiem, że podjęłam dobrą wtedy decyzję. Moja siostra miała iść na medycynę, no i mama niestety nie byłaby w stanie utrzymać nas dwóch na studiach dziennych w innym mieście, więc tak jakby wybrałam taki drugi kierunek, który też był alternatywą, ale również brałam go pod uwagę. No i zaczęłam studia tutaj. Najpierw jeden kierunek, potem drugi, potem podyplomówki, no i tak skończyłam już 6 tych kierunków.
Czyli, proszę wymienić.
To znaczy, no jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, skończyłam podyplomowo logopedię, jestem terapeutą osób z ZA i z zespołem Aspergera, no i z autyzmem. No, skończyłam zarządzanie oświatą, skończyłam wczesne wspomaganie rozwoju, skończyłam oligofrenopedagogikę, także wszystko kręci się wokół dziecka i tak jakby z każdej jego strony próbuję je poznać, zrozumieć i od strony biologii, i od strony takiego praktycznego życia. No i też to nie jest koniec na pewno, jeżeli chodzi o studia, bo lubi się uczyć.
Czyli cały czas, można powiedzieć, cały czas pani się uczy.
Uczę, bo to jest też taki zawód. Tutaj, wie pani, wszystko się zmienia i tutaj te dzieci się zmieniają i trzeba te dzieci orzekać, trzeba dawać wsparcie i ja po prostu chcę to robić profesjonalnie. Nie lubię takiego robienia czegoś po łebkach. Ja zawsze mówię swoim nawet koleżankom w pracy, że albo coś robię dobrze, porządnie, albo wcale. Więc albo coś róbmy porządnie, albo po prostu nie zabierajmy się za to. No i ja po prostu lubię się uczyć. To jest druga rzecz i bardzo się cieszę z tego, że mam taką możliwość. Teraz dzięki książkom to wiadomo, bo jak wiemy, to też są pieniądze, jak wszędzie. Dzięki temu, że mam nadzieję, że właśnie dzięki sprzedaży też będę mogła rozwijać się jakoś po prostu. Największa, najlepsza inwestycja to jest inwestycja w siebie i w swoje dziecko akurat w tym przypadku, więc to mam zamiar robić.
A proszę w takim razie powiedzieć, czy ma pani czas jeszcze na odpoczynek, na, nie wiem, na jakiś relaks, na jakieś wyjazdy?
Powiem tak, często właśnie zadają mi osoby to pytanie, bo w mediach społecznościowych jednak mam też zobowiązania względem wydawnictwa i też wiadomo reklama, no to wszystko jest potrzebne, żeby to szło w świat. I nawet dzisiaj o tym rozmawiałam z koleżankami z pracy i powiem pani, że ja po prostu chyba lubię, jak coś się dzieje. Ja bardzo się źle czuję z tym, jak po prostu właśnie nie działam, jak czegoś nie zmieniam, jak nie mam gdzieś z tyłu głowy taką świadomość, że ojej, dzisiaj kurczę, nic nie zrobiłam takiego, co mogłoby ten świat poprawić. Ale to nie znaczy, że nie odpoczywam, bo też mam granice i zawsze jak wychodzę z gabinetu, najdłużej mam taki zakres, że do 15 pracuję w sobotę i od 15 w sobotę całą niedzielę przeznaczam tylko i wyłącznie na moją rodzinę, na moją córkę. Także to nie jest tak, że to jest ze skrajności w skrajność, tylko mam świadomość tego, co jest najważniejsze. Bo też nie mogę być taką hipokrytką, że mówię, że tu rodzina, dzieci, prawda, myślmy o innych, a zapominam o najważniejszym. Mam świadomość tego, że moja córka jest dla mnie najważniejsza, moja rodzina jest dla mnie najważniejsza i bardzo o to dbam. Mówię, nie jesteśmy multimedialne dziewczyny w cudzysłowie, ale bardzo dużo podróżujemy, bardzo dużo jeździmy, bardzo dużo czytamy, chodzimy do teatru, do kina. Naprawdę, robimy tego naprawdę dużo. Jeżeli ktoś mnie zna, to wie, że tak spędzamy wolny czas, a podróże to jest nasza pasja. Nie mówię tam, wiadomo, o jakichś tam dalekosiężnych, bo miałam możliwość gdzieś tam być, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby najpierw poznać też swoje, żeby zobaczyć, żeby Hania zobaczyła obrzeża, żeby zobaczyła wszystko, co się wokół znajduje, co jest piękne, co warto zobaczyć. No, tak teraz tylko powiem, bo mi się przypomniało, że jak jeździmy, to bardzo często moja córka pierwsze, co chce zobaczyć, to muzeum. Wie pani, dla mnie to jest duma, że ona po prostu jest świadoma, ma 7 lat, za tydzień 8 i ona po prostu gdzieś jedzie w nowe miejsce. Mamo, co, jakie muzeum dzisiaj obejrzymy, tak? Jaką księgarnię zobaczymy? Nie, jak gdzieś są jakieś stragany, to ona szuka straganów z książkami. Także to jest dla mnie duma, radość.
No i zapewne słuchają panie również piosenek.
Tak jest.
Jedną z nich pani teraz zaproponuje.
Będzie to Lewis Capaldi, Someone You Loved.
I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. Kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I'd tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through.
Radia Kielce.
Spodziewany gość.
Ostatnia część naszej rozmowy. Przypominam dzisiaj z Państwem Aleksandra Skarbek-Waldon. Można o Pani powiedzieć pisarka.
Oj, właśnie ostatnio byłam na szkoleniu w sobotę. Tak było, zostałam miło zaskoczona, bo byłam na takim fajnym szkoleniu logopedycznym. I stoję sobie, robimy sobie kawę z dziewczynami przy ekspresie i podchodzi do mnie taka pani i mówi: przepraszam, to pani jest tą pisarką? I ja tak, no bo ja raczej z tych takich skromniejszych osób. I mówię, że na to wygląda. I mówi, czy może pani na jutro, bo szkolenie trwało cały weekend, czy może pani na jutro przynieść te książeczki, bo wiem, że pani wydała, a chętnie miałaby mnie po prostu w swojej biblioteczce, w swoim gabinecie. Bo tam wiadomo, wszystkie panie miały swoje gabinety, przyjechały się troszkę doszkolić z wiedzy właśnie takiej logopedycznej. I mówię, no pewnie, jeżeli tylko macie ochotę, to jak najbardziej, niech to idzie w świat, niech dzieciaki czytają. Jest też właśnie kilka osób tutaj w Kielcach, z którymi współpracuję od lat, nie na zasadzie jakiejś tam współpracy, wie pani, ale koleżanki po fachu. I one też od razu: Ola, bardzo cię proszę, jak możesz, to z autografem do jednej firmy, do drugiej, żeby to było w poczekalni, żeby dzieciaki czekały, żeby czytały, żeby wiedziały, że coś takiego istnieje. No ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę właśnie, że się to podoba, że te obrazki się podobają. Mówię pani, dzieci bardzo na to zwracają uwagę. Ja też mówię zawsze o tych kolorach, że one są pastelowe, nie są takie mocne, twarde, że dzieci z zaburzeniami, które mają problemy z akceptacją tych kolorów, że one po prostu chętnie na nie patrzą, spoglądają. No
czyli ja też ma pani wpływ na to, jak szata graficzna,
tak, oczywiście,
wygląda książki.
Mam wpływ na wszystko, co tutaj jest związane. Tudzież dlatego współpraca z tym wydawnictwem, bo nie ukrywam, że jak wysyłałam pierwszą część książki...
No właśnie o to chciałam
zapytać. To do tych trzech wydawnictw. Owszem, wszystkie trzy chciały je wydać, ale warszawska firma wydawnicza po prostu tak jakby poszła na wszystkie, w cudzysłowie, poszła na wszystkie moje warunki. Dogadaliśmy się. Po prostu ja chciałam, żeby to tak wyglądało. Oni tam mieli jakieś swoje sugestie, ja oczywiście w drodze konsensusu też z jakichś rzeczy zrezygnowałam i doszliśmy po prostu do wspólnego wniosku, że to powinno wyglądać tak. Ja się cieszę, że to nie jest wielkie, że to nie jest ciężkie. To takie miało być. Po prostu od A do Z to takie miało być, żeby dzieci chętnie brały w plecach, żeby gdzieś to nawet leżało między książkami innymi, między zabawkami. Wiem, że wiele dzieci z nią śpi, pod poduszką, że gdzieś tam ją przytulają, że się właśnie utożsamiają z tym felkiem. To jest takie piękne. One po prostu się z nim utożsamiają i pytają, kiedy kolejna, kiedy kolejna. Mówię, za pół roku.
No właśnie, kiedy kolejna.
Za pół roku mam nadzieję, że się pojawi, bo tak jak mówię, każde szczęście bym chciała, żeby miała swój czas, bo to trzeba przeanalizować, trzeba przeczytać, trzeba się zapoznać, trzeba polubić kolejną postać. Kolejna właśnie będzie o dzieciaczku, będzie przedstawiała tą, wiadomo, w ramach jakiegoś zwierzątka morskiego, będzie przedstawiała zaburzenie zespół Aspergera, autyzm, właśnie coś ze spektrum i chcę, żeby dzieciaki właśnie wiedziały, że wśród nich są te dzieci, że to, że siedzą w kole i nagle jedna z nauczycielek zabiera chłopca, który skacze, tak, że on wychodzi dlatego, że nie pani go bardziej lubi i może iść pobiegać, tylko on czuje taką potrzebę. Bo dzieci, jeżeli jest dobry pedagog, no nie oszukujmy się, on to wyjaśni grupie i grupa to zrozumie, zaakceptuje, pokocha jego wyjścia. Ale jeżeli niestety, są różni, tak jak w każdym zawodzie, prawda? No nie ma takiej wiedzy albo nie czuje potrzeby akceptacji takiego dziecka, no to wtedy jest problem. No a ja właśnie dzięki temu, że myślę, pojawi się taka postać, że wiele dzieciaków zrozumie, czemu to ten Tomek, czy Jacek, czy Krysia wychodzą, żeby sobie poskakać i wracają i wszystko jest w porządku.
Czyli czekamy na kolejne książeczki, na kolejnych bohaterów.
Tak, ja bardzo czekam. Znaczy, no ja już wiem, co tam będzie się działo, ale mówię, chciałabym, żeby każdy z tych bohaterów miał swój czas i dlatego to tak troszkę wolniej. Chociaż nie wiem, czy wolniej, no po prostu, no niech wychodzą w swoim czasie. Będzie odpowiednia pora.
Życzę powodzenia.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za ten wywiad.
I dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję. Została nam jeszcze jedna piosenka.
Jako ostatnia chciałabym piosenkę Kocham Cię Marii Sadowskiej, która śpiewa Skaja. Na podsumowania.
Serdecznie dziękuję. Przypomnę Państwu, dzisiaj naszym gościem była Aleksandra Skarbek-Waldon, związana z przedszkolem dzieciaki.pl, dyrektor do spraw pedagogicznych i pisarka, autorka książeczek dla dzieci. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Obiecuję cię kochać, bo zawsze widzisz mnie lepszą niż jestem. Obiecuję cię kochać, bo zawsze karmisz mnie czystym powietrzem.
Kocham Cię.
obiecuję kochać Cię, kocham Cię.